Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Obiecaliśmy słuchaczom pod koniec ubiegłego roku, że trochę porozmawiamy o metodzie SMART. To jest taka metoda bardzo lubiana przez psychologów, która sprawdza się w wielu dziedzinach życia, w wielu obszarach, kiedy planujemy i trzymamy się pewnej struktury. Natomiast pan jako dietetyk jest sceptyczny.
Nawet jako psycholog.
Nawet jako psycholog, to ciekawe. Ale gdyby pan nie miał SMART-a jednak brać do działań dietetycznych, czyli do właśnie procesu odchudzania, to w ogóle odrzuca pan tę metodę? Jest przestarzała?
Nie, myślę, że to jest jakiś taki złoty standard wyznaczania celów, ale jednak w świecie korporacyjnym, czy też w sytuacji, kiedy mamy jakiś określony cel do zrobienia, mamy jakiś deadline, pracujemy w zespole i są jakieś sztywne reguły tego wszystkiego, to myślę, że ta metoda wtedy świetnie się sprawdzi. Natomiast w przypadku pracy takiej no, osobistej nad samym sobą wydaje się to być niemożliwe i bardzo trudne realizować cele zgodnie z tą...
Z tą zasadą, metodą. Właściwie metodą. To trochę tak sobie teraz myślę i skłonna jestem przyznać panu rację, że w sytuacjach korporacyjnych może tak, bo to jest taki rodzaj kajdan. Przypomnijmy, jak ten SMART się rozkłada, bo to jest oczywiście zbiór literek.
No tak, to trochę inaczej brzmi po angielsku, pewnie lepiej niż po polsku, bo to akronim z angielskiego.
Brzmi sprytnie, powiedziałabym. Tak,
brzmi sprytnie, natomiast w Polsce tłumaczy się to, że coś musi być takiego sprecyzowanego, czyli musi być coś konkretnego, musi być coś mierzalnego, czyli to jest to drugie M. Później musi być osadzone w czasie, musi być konkretne i osiągalne. To jakoś tak w wolnym tłumaczeniu, w każdym razie po polsku też udaje się jakoś ten SMART
złożyć.
Tak. No, jest to, wydaje się, świetna metoda w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z żywym organizmem, czyli nie mówimy o nas jako o organizmie, który no, ma jakieś funkcje hormonalne, ma jakieś w pewnym sensie niezależność naszej głowy, myślenia, o czym też będę chciał dzisiaj powiedzieć, więc nasze ciało, trzeba przyjąć, nie jest maszyną, mimo tego, że czasami tak myślimy. Nasza psychika, nasze emocje no, nie przypominają jednak arkuszu w Excelu, prawda? To nie jest tak, że możemy sobie pod linijkę wszystko wyznaczyć. No a nasza motywacja, co może jest najważniejsze, nigdy nie ma takiego wykresu liniowego. W związku z tym to wyznaczanie i realizacja naszych celów po prostu nijak nie ma się do tej metody SMART i mało tego, ja mógłbym nawet powiedzieć, że jeżeli ktoś spróbuje przełożyć te korporacyjne zasady do na przykład swojego życia żywieniowego, dietetycznego, wyznaczania jakichś celów związanych z redukcją masy ciała, czy też w drugą stronę, jeżeli ktoś ma jakiś cel sylwetkowy i chciałby na przykład poprawić swoją sylwetkę, zbudować trochę mięśni, zmienić, czyli dokonać tak zwanej rekompozycji, czyli troszkę obniżyć poziom tkanki tłuszczowej, jednocześnie zwiększyć ilość masy mięśniowej, to jest to idealna droga do porażki.
No dobrze, ale jakiegoś planu przy redukcji masy ciała musimy się trzymać, tak? Jednak coś sobie rozpisujemy, coś sobie zakładamy, mamy jakiś cel, więc mam wrażenie, że jednak trochę jest to tożsame.
Wydaje się jednak, że nie. To znaczy, ja bym powiedział nawet, że jeżeli chodzi o jakąś strategię redukcji masy ciała, to moglibyśmy w ogóle działać na zasadzie zaprzeczenia metody SMART. To znaczy, z każdą z tych rzeczy moglibyśmy rozłożyć na czynniki pierwsze i odwrócić jej znaczenie i wtedy to będzie pasowało. To ja myślę, że to jest 180 stopni zmiany w stosunku do tej metody, jeżeli chcielibyśmy coś zmienić na stałe i coś, co miałoby nie tylko wpisywać się w taką kulturę bycia na diecie, prawda? Po polsku nie ma takiego określenia, natomiast po angielsku jest coś takiego jak diet culture, czyli to jest takie ciągłe bycie na diecie, ciągłe bycie w jakichś restrykcjach, później odpuszczanie, niemożność realizacji tego, załamywanie się, myślenie zero-jedynkowe, później powrót do swoich starych zwyczajów, później życie w jakichś takich wyrzutach sumienia i próba od nowa aranżacji tego, więc wydaje się, że ta metoda, jeżeli zastosujemy ją do naszych jakichś tam celów związanych ze zdrowiem i z redukcją masy ciała, będzie się właśnie wpisywała w tą kulturę bycia na diecie i będzie naprawdę kontrproduktywna. W związku z tym nikomu tej metody nie należy polecać.
Tak? Pan jej nie poleca. Dobrze, zostawmy w takim razie. No ale co w zamian, panie Michale?
Ja myślę, że w ogóle cała praca jako psychologa i dietetyka zwiąże się z tym, żeby poniekąd, tak może nieładnie powiem, ale wybijać z głowy właśnie takie myślenie. To znaczy, żeby nigdy nie stawiać sobie celów związanych na przykład z liczbami. Tak? Czyli tutaj ten cel ma być mierzalny i ma być konkretny, czyli w przypadku na przykład redukcji masy ciała byłoby to, chciałbym zgubić 10 kg w ciągu najbliższych, nie wiem, 2-3 miesięcy, prawda? Jeżeli postawimy sobie taki cel, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że po prostu polegniemy, że nie uda nam się zrealizować tego celu, a jeżeli na przykład zrobimy 70% z tego, no to zgodnie z tą metodą, no jakby nie osiągniemy tego, co sobie wyznaczyliśmy, więc de facto będziemy mieli jakąś porażkę, prawda? Ten korporacyjny cel nie został zrealizowany, tabelki się nie zgadzają w Excelu, coś tam wyskakuje na czerwono, więc nie jest to dobre. Myślę, że to, co jest najważniejsze, to po pierwsze zastanowienie się zamiast myślenia, ile chcemy zgubić i w jakim czasie. Po pierwsze powinniśmy wiedzieć, dlaczego to chcemy zrobić. I to myślę, że to jest najważniejsze i to jest ten nasz cel.
Czyli to jest ta nasza wewnętrzna motywacja, tak?
To jest ta nasza wewnętrzna motywacja i odpowiedź, po co w ogóle chcemy tej zmiany. To jest najważniejsze. I jeżeli odpowiemy sobie dobrze na to pytanie, to jakby w każdej sytuacji będziemy w stanie sobie przypomnieć i właśnie skorzystać z tej naszej świadomości. To po pierwsze. Po drugie, nie możemy stawiać sobie za cel określonej liczby kilogramów w określonym czasie, dlatego że życie bywa, o czym wiemy doskonale, bardzo zaskakujące, prawda? Wystarczy, że w ciągu tych 3 miesięcy przykładowych, na które ze sobą się umawiamy i wyznaczamy sobie jakiś deadline, pojawi się jakaś zmożona sytuacja nieprzewidziana związana ze stresem, prawda? Albo złapiemy grypę, albo na przykład zawalimy jakąś noc z powodu nadmiaru pracy, nie wyśpimy się, albo będziemy mieli PMS, albo gorszy dzień, albo coś nas zmiecie z planszy. I takie sytuacje się zdarzają i właściwie w ciągu 3 miesięcy naprawdę może wydarzyć się tyle zmiennych, nieprzewidywalnych, że nie jesteśmy w stanie na tym się skupić. W związku z tym też nie można wyznaczać sobie takich konkretnych celów. I generalnie trzeba przyjąć, że osoby, które utrzymują zdrowe nawyki i ci, którzy jakby ciągle są na tej dobrej linii, którzy utrzymują się, to nie są ci, którzy potrafią właśnie tak realizować perfekcyjnie jakiś plan, który byłby związany z takimi celami SMART, tylko to są osoby, które jakby potrafią się adaptować do zmian warunków, to po pierwsze, a po drugie, co może najważniejsze, potrafią wracać na właściwe tory. I to jest ta umiejętność, która pozwala realizować w dłuższej perspektywie jakieś cele, a wcale nie jest to sztywne trzymanie się tego i powiedziałbym, że to zbyt sztywne podejście, czyli myślenie o tym wszystkim w kategoriach
zero-jedynkowych,
tak, zawsze przyniesie odwrotne rezultaty niż byśmy chcieli.
Czyli elastyczność to jest chyba to słowo. Zresztą ta metoda SMART zdaje się taką zwinność, sprytność zakłada i być może to jest jeden z punktów, który warto jednak z tego całego systemu sobie przyswoić. A takie trzymanie się sztywne rzeczywiście Excela, jak pan mówi, no to jest udręka, to nie jest życie, tak? Bo po prostu zapominamy o tym, co jest istotne, tak? Też o pewnej radości z życia i z jedzenia.
No
też,
tak. I stosowanie takiej metody zawsze będzie wiązało się z pewnym ograniczeniem naszej wolności, czy też autonomii działania. To znaczy, jeżeli wyznaczymy sobie jakieś cele liczbowe związane z kilogramami, które mają ubywać, to zawsze, tak jak wcześniej już wspomniałem o tej kulturze bycia na diecie, zawsze będzie wiązało się to z restrykcją, którą będziemy musieli jakoś tam realizować, prawda? A ta restrykcja zazwyczaj wiąże się z ograniczeniem wolności, autonomii naszego działania, czyli wtedy, kiedy jakby nie realizujemy jakichś celów związanych z masą ciała, to zazwyczaj czujemy się wolni. prawda? Czyli tak myślimy sobie, że właściwie możemy jeść to, na co mamy ochotę i nikt nam tego nie zabrania. Natomiast kiedy wchodzimy w taką realizację celów, zazwyczaj sami sobie tą wolność ograniczamy, prawda? Czyli mówimy na przykład, tego ci nie wolno, to jest dla ciebie zabronione, to jest zakazane, a to jest grzechem. I wchodzenie w ogóle w... To właściwie nawet nie chodzi o słowa, które też są ważne, ale badania psychologiczne, takie nowoczesne badania psychologiczne związane na przykład z MRI, czyli z neuroobrazowaniem pracy naszego mózgu, pokazują, że to, w jakim stopniu ograniczamy swoją wolność, decyduje o tym, które rejony mózgu pracują. I jeżeli myślimy o swoim sposobie odżywiania w kategoriach ograniczeń i braku autonomii, w kategoriach zakazów, odpalają się zupełnie inne rejony niż te, kiedy myślimy o tym w kategoriach wolności i w kategoriach tego, że my jakby możemy jeść wszystko, ale decydujemy się sami na jakieś takie świadome decyzje, które są zgodne z naszą motywacją. Więc bardzo ważne jest, żeby jakby w całej tej drodze przestać myśleć o tym wszystkim w kategoriach zakazów.
Tylko muszę, powinienem, tak, tylko, warto byłoby.
Tylko żeby zacząć myśleć w kategoriach wolności, tak, czyli w kategoriach tego, że mogę, ale niekoniecznie chcę, że jeżeli mam na coś ochotę, to zawsze mogę to zjeść, ale w związku z tym, że aktualnie realizuję jakąś inną myśl, czy próbuję coś zmienić w swoim życiu, to po prostu nie chcę tego robić. I to jakby powoduje, że ten ośrodek nagrody, który uruchamia się wtedy, kiedy myślimy o zakazach, nie włącza się, a myślimy tymi płatami czołowymi, w związku z tym jesteśmy bliżej świadomych decyzji.
No dobrze, ale czy jakieś ramy jednak powinny być? Tak na zakończenie, panie Michale, bo jakiegoś programu się pan trzyma? Czy trzymają się pacjenci, którzy przychodzą?
No, jedną z ważniejszych rzeczy, o których jeszcze nie wspominaliśmy, jest też pewna umiejętność i kompetencja. Więc można powiedzieć, że te ramy, przynajmniej na początku, one muszą się pojawić po to, żebyśmy w ogóle nauczyli się tego, jak i co to znaczy dobrze i zdrowo się odżywiać. A to nam będzie potrzebne w przyszłości do tego, żebyśmy mogli kontynuować tą drogę. Więc na początku ta rama, czy też pewna nauka jest niezbędna do tego, żebyśmy coś mogli zrealizować. Więc w początkowej fazie pewnie możemy czuć się jakoś tak, no przynajmniej ograniczeni co do wyboru jakichś tam składników. Ale właśnie chodzi o to, żeby nie myśleć o tym w kategoriach zakazu, tylko myśleć o tym w kategoriach swoich własnych wyborów. I to jakby zmienia całą tą perspektywę.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj pan Michał Malinowski bardziej w roli psychologa niż dietetyka, chociaż pan Michał łączy te specjalizacje. Bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy podjęli jakieś plany, decyzje co do redukcji masy ciała, elastyczność, swoboda i nienarzucanie sobie jakichś rzeczywiście sztywnych ram. To nie Excel, to życie.
To prawda.
Bardzo dziękuję. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, ja się z Państwem rozstaję, ale słyszymy się po 11 w Strefie Komfortu. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.
Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.